Serce i umysł. Zapraszają Justyna Siepietowska i Anna Jaworska.
Szanowni Państwo, witam serdecznie, Justyna Siepietowska, zapraszamy na audycję Serce i Umysł. Dziś porozmawiamy o temacie, który dotknął może nas osobiście, a może kogoś z naszych bliskich, przemoc rówieśnicza. Pod tym pojęciem kryje się wiele treści i o nie będę pytała dziś naszego gościa, dr Annę Kubiak, która jest psychologiem, psychoterapeutką pracującą w nurcie systemowym. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To nasze kolejne spotkanie.
Tak, rzeczywiście, to znowu ja.
A co mnie bardzo cieszy, bo wiem, że pani zajmuje się właśnie przemocą rówieśniczą i może na początku, żeby rozjaśnić naszym słuchaczom, czym jest przemoc rówieśnicza, właśnie zadam takie pytanie, bo pod nim pewnie kryje się wiele pojęć.
Ja lubię bardzo rozróżniać, bardziej niż definiować, dookreślać, rozróżniać pojęcie właśnie przemocy rówieśniczej i agresji. No bo my, jak widzimy wśród dzieci jakieś konflikty, czasami nam się może wydawać, dobra, to jest jakiś konflikt, czy ja mam w ogóle w to ingerować, czy nie ingerować. I czasami nawet widzimy, że jedno dziecko zachowuje się w sposób agresywny wobec drugiego dziecka. I mam tutaj na myśli, czy agresję fizyczną, czy agresję taką słowną, czy psychiczną. Ale my wciąż do końca nie wiemy, czy możemy nie wiedzieć, czy to jest jeszcze przemoc, czy to jest agresja. I teraz po czym my to możemy rozpoznać? No bo w zależności od tego, jak my zidentyfikujemy tę sytuację, to też w różny sposób powinniśmy zadziałać. Bo jeżeli zobaczymy, że właściwie patrząc na konflikt dwóch osób, dochodzimy do wniosku, że okej, tutaj siły są wyrównane. Właściwie rzeczywiście ten konflikt na przykład trwa od dawna. Raz Jasiu coś zrobi Marysi, potem Marysia odda Jasiowi i to tak już się toczy. No to właściwie możemy traktować tę sytuację, że to nie jest przemoc rówieśnicza, tylko może w takiej sytuacji zaproponujemy tym dzieciom jakiś rodzaj stworzenia przestrzeni do tego, żeby ten konflikt sobie jakoś rozbroili. Ale to, co jest tutaj kluczowe, to to, że te siły są wyrównane. Mhm. Że raz jedna osoba jest w tej pozycji atakującego, raz druga. A o przemocy rówieśniczej mówimy wtedy, kiedy właśnie te siły są w nierównowadze. Czyli, że to zawsze albo bardzo często to jedna strona atakuje drugą stronę, a ta druga strona pozostaje w tej roli pasywnej, tak? Czyli jakby w tej pozycji pasywnej, w tej roli, no my mówimy ofiary bardzo często, ofiara sprawca, ale ja już tutaj na samym początku chciałabym odejść od tych dwóch pojęć, zwłaszcza jeśli mówimy o przemocy rówieśniczej, bo trudno mi sobie wyobrazić, jak myślę sobie o takim 8- czy 10-latku, że to jest sprawca przemocy. To jest dziecko, któremu dorośli trochę pozwolili się rozkręcić, to znaczy nie zatrzymali tego w porę i tak bym to widziała. Jak myślimy sobie o sprawcy przemocy, no to co się w nas pojawia? Co się w pani pojawia, jak pani myśli, sprawca przemocy?
No ja widzę rosłego mężczyznę bądź kobietę, która popełniła jakieś przestępstwo, jakąś zbrodnię. No, raczej dorosła osoba.
Też. Tak sobie myślę, że to, co się może pojawiać, to to, że mamy wtedy duży dystans do tej osoby.
Tak,
raczej
boimy
chcemy ją,
się.
Tak, chcemy ją potępić być może, tak nie wolno. Jesteśmy w takiej opozycji do tej osoby. A kiedy myślimy o dziecku, które stosuje przemoc, no to może nas zbliżać trochę do tego, żeby zobaczyć, że to dziecko jednak z jakichś powodów tę przemoc stosuje. Że coś jest nie tak, skoro sięga po taką strategię wchodzenia w relacje, skoro potrzebuje tego bycia właśnie w tej nierównowadze, bycia na górze. Jeśli myślimy o sprawcy, to wtedy myślimy sobie o karze, myślimy o tym, żeby właśnie tę osobę ukarać, że ona jest godna potępienia, że nie widzimy w sprawcy osoby, której dobrze byłoby pomóc. A te dzieci, które stosują przemoc, często same doświadczają przemocy. Bądź ze strony dorosłych, ale może też tak być, że one doświadczyły przemocy też rówieśniczej w innym kontekście, w innej grupie i teraz w tej nowej grupie robią wszystko, żeby znowu nie być w tej pozycji.
Czyli
więc czy są sprawcami, czy ofiarami w takim razie, nie? To już się sprawa komplikuje.
Mhm. Czyli działają na zasadzie wet za wet. Czy można to tak
raczej
rozumieć?
Możliwe, chociaż...
Bo jeżeli uległy wcześniej na przykład przemocy i później zaczynają odgrywać się na rówieśnikach.
Ale to są inni rówieśnicy, nie? Więc ja myślę, że to raczej służy temu, żeby już więcej tego nie doświadczyć, żeby już więcej nie być po tej stronie, kiedy ja jestem tym słabszym. Więc widzę to bardziej jako ochronę, a nie zemstę. Bo myślę sobie, że przy zemście to raczej jesteśmy na tych, zemszczę się na tych, którzy mi sprawiali tę przykrość, nie? Albo sprawiali, stosowali przemoc. Ale wrócę jeszcze do ofiary. No bo ofiara też, jak myślimy sobie o ofierze, no to jest taka biedna, bezwolna, bez poczucia sprawstwa osoba. Dajemy taką etykietę, że właściwie no jest to biedna, poszkodowana osoba, która nic właściwie z tą sytuacją nie może zrobić. A kiedy mówimy o osobie, która doświadczyła przemocy, no to jesteśmy w takim kawałku, gdzie skupiamy się na doświadczeniu, a z tego doświadczenia może też płynąć coś, co może wzmacniać, tak? Bo doświadczyłam przemocy, ale przetrwałam. Doświadczyłam przemocy, ale to mnie nie definiuje. Nie przyklejam sobie tej etykiety, jestem ofiarą przemocy. Więc to taki może drobny zabieg językowy, ale no jako terapeutka systemowa jest mi blisko do tego, że jednak to, jak mówimy, ma duże znaczenie. No ale zrobiłam dużą dygresję.
Ja bardzo dziękuję za tę dygresję, bo myślę, że wielu z nas w ogóle nie myśli w takich kategoriach ofiary i sprawcy pod kątem przemocy rówieśniczej, no i tego wieku tych osób, które stosują taką przemoc. Ale pani powiedziała coś, co mnie zwróciło uwagę odnośnie rodziców, którzy pozwalają rozkręcić się w cudzysłowie takiemu młodemu człowiekowi, aby właśnie w taki, a nie inny sposób traktował swojego rówieśnika. Czyli tutaj należy zwrócić uwagę na dorosłych. W jaki sposób wychowują, czy w jaki sposób zwracają się do swoich dzieci, albo w jaki sposób modelują swoim zachowaniem zachowanie swoich dzieci?
Tak, chociaż ja bym to może rozszerzyła nie tylko do rodziców, ale w ogóle do dorosłych. Bo jeżeli przemoc dzieje się w szkole, no to rzeczywiście tymi dorosłymi, którzy są w stanie zobaczyć jako pierwsi, to są nauczyciele. To jest właściwie nie tylko nauczyciele, ale to jest również personel szkoły, tak szeroko pojęty. To może być na przykład woźna, który obserwuje przerwę i zauważa, że coś się dzieje między uczniami. I to jest ważne, jak ten dorosły, który zaczyna widzieć przemoc, albo zaczyna widzieć coś, co może być przemocą, bo tak jak ja od tego wyszłam, że właściwie czasami to, co obserwujemy, ten wycinek, który obserwujemy, że ktoś komuś sprawia przykrość, my do końca jeszcze nie wiemy, co to jest za sytuacja, ale jeżeli dojdziemy do tego, że tu jest nierównowaga sił, że to zawsze osoba A sprawia przykrość osobie B, przy czym sprawia przykrość to jest bardzo łagodnie tutaj ujęta sprawa, no to jeżeli my dochodzimy do tego, to tutaj już zupełnie inne działania będziemy musieli podjąć, systemowe, a nie tylko na przykład stworzyć okazję tej dwójce, żeby sobie wyjaśnili konflikt, bo my nie jesteśmy wtedy w konflikcie, to nie jest sytuacja konfliktowa, tylko to jest sytuacja przemocy, tu nie ma czego wyjaśniać, tu nie ma miejsca na mediację na przykład, no bo tutaj trzeba po prostu zatrzymać tę przemoc. I teraz ja miałam na myśli to, nie tylko rodziców, oczywiście to, co pani mówi, że to, jak my w domu się do siebie odnosimy, w jaki sposób my jako dorośli pokazujemy, jak być w relacjach, no jak my się do siebie odnosimy, to jest jeden kawałek. I to rzeczywiście może być tak, że młody człowiek obserwując rodziców zaczyna podobnie funkcjonować w swoich relacjach rówieśniczych. Ale ja miałam tutaj przede wszystkim na myśli to, czy jeśli słyszę od dziecka sygnały, że dzieje się przemoc, to co ja z tym robię? Jeżeli ja nie robię nic, albo bagatelizuję, albo mówię, no wiesz, no tak to już jest, tak to już po prostu jest, że uczniowie są dla siebie niemili, albo sprawiają przykrość, ja też tak miałem. W dobrej wierze to robimy, tak? Ja też tak miałem, czyli chcę pokazać, że udało mi się z tego wyjść i teraz wszystko jest okej. Ale my tym samym tak naprawdę unieważniamy to doświadczenie tego dziecka i co więcej pokazujemy, że właściwie to, aha, no to, może coś ze mną jest nie tak, skoro wszyscy wokół mówią, że właściwie mam się tym nie przejmować, albo że tak to już po prostu jest.
Tak, że to jest normą i wszyscy na to przyzwalają. Albo tak. Jeszcze się słyszy inne zdanie. Dzieci są okrutne.
Też. No i więc pogódź się z tym. No i to jest, myślę, najgorsze, co możemy zrobić, bo właśnie sytuacja przemocy rówieśniczej, czyli ta sytuacja, gdzie krystalizują się role tej osoby stosującej przemoc, tego agresora i osoby doświadczającej przemocy, taka sytuacja najczęściej przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie. To nie jest sytuacja, gdzie możemy powiedzieć, no ale musisz się nauczyć radzić z tą sytuacją, musisz się ogarnąć. To jest absolutnie niedopuszczalne, żeby to powiedzieć w tej sytuacji. Bo tutaj, zwłaszcza jeżeli ta przemoc zatacza coraz szersze kręgi, czyli na przykład już nie tylko jest tak, że to się rozgrywa między dwiema osobami, ale już inni to obserwują. Może inni też się do tego dołączają. Może jest też tak, że w innych klasach już właściwie ja zaczynam funkcjonować jako ten, który i tutaj jakieś niefajne etykiety, no to ja nie mam z tego sam wyjść. To się nie da tego zrobić. Więc jeżeli dorosły to bagatelizuje i jeżeli dorosły nic z tym nie robi i nie zatrzymuje, wyraźnie tego nie nazywa, że to jest przemoc i nie zatrzymuje tego, a przynajmniej nie podejmuje różnych kroków, o których dalej też możemy porozmawiać, żeby to zatrzymać, no to dziecko sobie po prostu z tym samo może nie poradzić. I mówienie, że tak jest, że to jest norma, myślę, że jest takim jednym z większych błędów.
Albo radź sobie sam, a trzeba pamiętać, że dzieci, czy te, które uczęszczają do szkół podstawowych, czy młodzież również, oni są jeszcze na takim poziomie rozwoju intelektualnego czy emocjonalnego, że no nie są sobie w stanie poradzić. Dorosły tak. Chociaż dorośli też nie zawsze potrafią sobie poradzić z przemocą, z hejtem i tak dalej, i tak dalej. Więc to wsparcie ze strony dorosłych, szczególnie skierowane właśnie w stronę takiego konfliktu, takiej przemocy, jest jak najbardziej wskazane. I teraz pytanie, jakie mogą być rodzaje przemocy, co my w ogóle możemy widzieć pod postacią tej przemocy, bo to może być szturchanie, ale co jeszcze?
To jest ciekawe pytanie, bo to jest cały wachlarz zachowań. Począwszy właśnie to szturchanie, to bym pewnie zaliczyła do takiej fizycznej już, przekraczającej granice fizyczne przemocy. No właśnie, przemocy albo agresji, no bo jeżeli ktoś raz kogoś szturchnie, no to jesteśmy jednak a ten drugi mu na przykład odda i koniec, no i powiedzmy, że było to wrogie, no to dobra, no okej, zachowali się agresywnie, ale to jeszcze nie jest przemoc. Ale jeżeli to szturchanie się powtarza i do tego jeszcze dochodzą nowe rzeczy, na przykład coś takiego może już bardziej słownego, czyli ośmieszanie, wyśmiewanie, plotkowanie o tej osobie i coś, co jest nazywane przemocą relacyjną, czyli wykluczenie, czyli to, że ja ignoruję tę osobę, witam się ze wszystkimi, ale tej osoby nie widzę, nie zauważam.
Traktuję jak powietrze.
Albo wykluczam ją z jakiejś grupy.
Social mediach.
Takiej grupy nieformalnej, jak na komunikatorach właśnie. No na przykład grupa na WhatsAppie, tak? Że ja wiem, że pół mojej klasy tam jest, albo cała klasa, a mnie tam nie ma. Albo byłam przez chwilę, ale mnie wyrzucono.
A to jest częste. I później zakładają kolejne grupy i często gubią się, kto jest w danej grupie. I tam też dzieją się bardzo ciekawe sytuacje.
Znaczy myślę sobie, że nie ma nic złego w tym, że ktoś sobie stworzy jeszcze jakąś mniejszą grupkę dla swoich znajomych, ale też mówię tutaj o takiej sytuacji, kiedy wyraźnie ta jedna osoba albo dwie osoby są wykluczone, znaczy nie mówię, że to musi być jedna bądź dwie, no ta grupka jest wykluczona z takiego życia klasowego. Nie przekazuje im się na przykład ważnych informacji. Nikt mi nie chce pożyczyć zeszytu. Więc zauważam, że nikt albo niewiele osób nie chce mnie jakoś włączyć do grupy. Że kiedy próbuję podejść na przerwie, no to słyszę, że mam odejść. I może tutaj nie być właśnie tych takich aktywnych form, że ktoś mnie ośmiesza albo ktoś robi mi jakąś krzywdę w takim sensie aktywnym, tylko że właśnie nie dopuszcza mnie do relacji. I to jest trudne, bo jak to opisać? Jeżeli ktoś mi zrobił krzywdę w takim sensie aktywnym, czyli uderzył mnie, umieścił moje zdjęcie na przykład takie w internecie i jakoś mnie ośmieszył, to jest coś, co ja mogę nazwać, mogę to zgłosić. Jak nazwać to, że ktoś mnie ominął i nie podał mi ręki? To jest bardzo miękkie już. Albo że na przykład na mnie patrzy jakoś takim dziwnym wzrokiem, takim znaczącym. Albo że jak podchodzę, to wszyscy milkną. My dorośli już możemy sobie to nazwać, ale dzieciom może być to trudniej nazwać, co się właściwie dzieje, ale na poziomie poczuć one będą miały to wrażenie, że coś tu nie gra, coś jest nie tak.
Mnie to, o czym pani opowiada, to po prostu zamroziło. Dla mnie to jest tak trudne. Mnie to nigdy nie spotkało, ale też widziałam sytuację i też słyszałam od koleżanek, nastolatek, nastolatków, gdzie takie właśnie historie się działy. Mnie to bardzo boli i trudno mi sobie wyobrazić oczywiście, jak taka osoba może się czuć, ale to musi być okropnie trudne.
Tak, jeżeli do tego dołożymy, to może być zawstydzające. Może być tak, że mi jest wstyd o tym mówić, ale jak już się odważę i powiem, i ten ktoś, na przykład ten dorosły, to zbagatelizuje, no to już w ogóle jest pozamiatane. To już w ogóle tracę nadzieję, że to się może zmienić i trochę z tym żyję. Ja osobiście nie mam zgody na to, żeby dzieci się do tego przyzwyczajały. Czasami gdzieś pojawia się taka, na przykład właśnie w kontekście tych sytuacji, z którymi pracuję, żeby może jakoś tak dziecko się przyzwyczaiło do tego, żebym pracowała z dzieckiem nad tym, żeby ono jakoś okrzepło w tej sytuacji, żeby się tak się nie przejmowało tym. Ale to zupełnie nie jest ten kierunek pracy, bo to nie dziecko ma się przyzwyczajać do patologicznej sytuacji, tylko ta patologiczna sytuacja musi się zmienić. I tu już, tak jak powiedziałam to i cały czas staram się podkreślić, to już jest nasza rola, w tym nasza dorosłych, żeby to zatrzymać.
Tylko co zrobić właśnie w takiej sytuacji, kiedy dziecko nam nie mówi i cały czas w tym tkwi, w tym wykluczeniu, w tym obgadywaniu, mówieniu nieprawdziwych rzeczy, informacji na temat jego. Jak ośmielić dziecko, żeby z siebie wyrzuciło właśnie to, co je boli? Bo czasami możemy zauważyć, że nasz syn czy córka zaczynają być osowiali, tak, albo tracą apetyt, albo trochę niestandardowo się zachowują niż zazwyczaj. No to może nam się lampka zapalić. No ale jak się maskują?
Rzeczywiście, jeżeli ktoś staje się osowiały albo zmienia się jego zachowanie, to może wskazywać na różne rzeczy. Ale jeżeli do tego dołożymy jeszcze, na przykład, że zauważamy, że dziecko nie zaprasza nikogo do domu, nikt nie zaprasza naszego dziecka do domu, albo że nie spędza czasu z rówieśnikami po szkole, że na przykład jedyni jego znajomi to są znajomi poznani w internecie. I z tymi osobami, powiedzmy, się trzyma, ale to takie trzymanie się właśnie wirtualne. Jeśli na przykład zauważamy, że rzeczy dziecka są niszczone, albo że często przychodzi z połamanymi na przykład ołówkami, albo że prosi nas często o pieniądze, gdzie możemy mieć tutaj takie podejrzenie, że może ktoś mu te pieniądze zabiera. Więc tutaj jeszcze bym poobserwowała, czy są jeszcze jakieś takie wskaźniki specyficzne dla przemocy rówieśniczej.
Albo niechętnie idzie do szkoły, bo to też może być wskazówka.
Spóźnia się na lekcje.
Albo zaczyna chorować.
Też, zwłaszcza w poniedziałek rano, bądź w niedzielę wieczorem. Tak, czyli teraz to też bym chciała podkreślić, że mówimy o na przykład takich objawach psychosomatycznych, a nie tym, że dziecko wymyśla, że udaje, że boli je brzuch. Autentycznie może być tak, że ten brzuch boli, albo że pojawiają się jakieś dolegliwości fizyczne, właśnie które możemy powiedzieć jako dorośli, no jak magicznie znikają w piątek, albo w czerwcu, jak się zaczynają wakacje. No ale to nie jest symulowanie, tylko jest to rzeczywiste doświadczenie lęku przed pójściem do szkoły. O tym spóźnianiu też powiedziałam. Spóźnianiu się. Może być tak, że ja spóźniając się na pierwszą lekcję ochronię się przed tym, że nie będzie już na przykład jakiegoś szykanowania mnie, choćby przed tymi lekcjami. Już jedną rzecz sobie odpuszczam. No dzieci czasami sobie też planują na przykład, jak będą się przemieszczać po szkole, albo jak, w jaki sposób będą właśnie się poruszać, żeby na przykład nie natknąć się na te osoby, które stosują przemoc. Więc te wszystkie sygnały, jeżeli my to jakoś wiemy, no to ja myślę, że, a pani mówi, ale dziecko się maskuje, no to ja bym to wtedy nazwała wprost. To, co zauważam, to i to składa mi się w taką całość, że przyszło mi do głowy, że może jest tak, że może doświadczasz przemocy w szkole, tak, czy w klasie. Może jest tak, że ktoś ci sprawia przykrość. Jeżeli my to nazwiemy, bo łatwiej jest przytaknąć i powiedzieć tak jest, niż samemu to powiedzieć, nie? Więc jeżeli my zrobimy ten grunt i my trochę wyprzedzimy fakty.
Czyli nazwiemy to, tak? Bo możemy powiedzieć, wiesz co, czuję, że chyba coś jest u ciebie nie tak.
No tak, ale on się może wtedy wywinąć, że tak, tak powiem, ten nastolatek.
Tak. Czyli tak, nazywamy.
Tak, a jeżeli ja powiem i mogę tak zacząć, że widzę, że coś chyba jest nie tak, no ale jeżeli jest to jakby ten nastolatek, czy dziecko idzie w zaparte, że wszystko jest okej, wszystko jest okej, a my rzeczywiście mamy przesłanki, że coś jest nie tak. Na przykład może też mamy już jakieś sygnały ze strony nauczycieli, że, bo to nauczyciele są skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o to, jeżeli mówimy o przemocy, która dzieje się w szkole, a rzeczywiście najczęściej ona się dzieje w szkole, no to jeżeli mamy już takie też informacje od nauczyciela, to nazwanie tego może otworzyć furtkę do tego, że będzie możliwość rozmowy z dzieckiem na ten temat.
A jak nauczyciele mogą zapobiegać, no właśnie, bullyingowi?
Dobra, zapobiegać. Tutaj celowo to słowo, tak? Zapobiegać,
tak.
Okej.
Okay.
Tak. Mogą robić szereg różnych fajnych rzeczy, czyli mogą już zacząć na samym starcie, jak tylko zaczynają pracę z daną klasą, czyli w pierwszej klasie już mogą zasiewać, jak ja to nazywam, zasiewać taką wartość współpracy i bycia w relacjach. Jak można to zrobić? No, można to zrobić na przykład w taki sposób, że organizuje wydarzenia, które angażują całą społeczność klasową. Czyli, że grupa robi coś razem. Może być tak, że jest to jakiś rodzaj też współzawodnictwa z inną grupą klasową, z inną klasą, ale to wcale nie musi mieć takiego charakteru. Może być tak, że klasa po prostu coś wspólnie przygotowuje. Może być też tak, że daje okazję uczniom do tego, żeby mogli się nawzajem poznać. Czyli na przykład wprowadzam taką zasadę, że przez pierwsze parę miesięcy, może nawet przez pierwszy semestr, co tydzień zmieniamy się i siedzimy z różnymi osobami, tak żebyśmy mieli okazję się po prostu poznać. Że jeżeli ja zaczynam, bo na starcie jest tak, że właściwie wszyscy mają, można powiedzieć, kredyt zaufania. Nie ma osoby, której jakoś szczególnie nie lubi albo szczególnie ją lubię. Po prostu poznaję się. I teraz, jeżeli ja mam taką okazję, żeby rzeczywiście każdego poznać, po tym, powiedzmy, semestrze jestem w stanie powiedzieć, do tych osób jest mi bliżej, do tych jest mi dalej, ale jeśli ja w każdej z tych osób zobaczę człowieka, bo siedzę z nim, bo widzę, że, nie wiem, tu ma takie, mierzy się z takimi problemami, a tutaj z takimi, to nawet jeśli mi będzie suma summarum dalej do niego, to ja nie będę być może chciała go krzywdzić, bo po prostu będzie to mój kolega. Czyli im więcej my tworzymy jako dorośli okazji do tego, żeby te dzieci mogły się poznawać, nie było tej takiej opozycji my, on, ona, albo my, oni, tym większa szansa, że zapobiegniemy w ogóle rozkręcaniu się tej przemocy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie chodzi o to, żeby zrobić pogadankę, bo te pogadanki, to uczniowie już po jakimś czasie się też orientują, aha, dobra, przyjdzie, nauczyciel powie, ale to niczego nie rozwiązuje. Tak, trochę będzie truł. A tu właśnie chodzi o takie systematyczne działania, które pokazują na przykład, że różnorodność jest wartością i że to jest coś fajnego, a nie, że to jest podstawa do wykluczenia. Tylko, że tego też nie zrobimy pogadanką. To musi być coś, co ja swoją też postawą pokazuję, jako ten dorosły, że to, że my jesteśmy różni, że tak naprawdę my też wszyscy możemy z tego skorzystać.
I każdy ma zasoby.
Tak.
Bo ta praca na zasobach jest bardzo ważna i można dzieciom uświadomić, że każdy z nas ma umiejętności, każdy ma jakieś zdolności, możemy się przenikać, możemy się uzupełniać, możemy sobie pomagać, bo ten jest dobry z matematyki, a ten świetnie gra w piłkę.
Tylko, że my musimy stwarzać fizycznie takie okazje, bo jak my to powiemy, no to wiemy, że dzieci się uczą raczej w doświadczeniu niż w tym, co usłyszą od tego dorosłego. Więc jeżeli my, poza tym, że my to mówimy, jeszcze będziemy tworzyć takie okazje, że właśnie rozpoznamy już trochę kompetencje tych dzieci, które są w naszej klasie i będziemy tak aranżować tę sytuację, żeby każdy te swoje kompetencje mógł pokazać, no to znowu jesteśmy w takim kawałku, gdzie utrudniamy trochę zaistnienie przemocy. No bo jeżeli my wszyscy się jakoś lubimy, akceptujemy, no to tu nie ma miejsca na przemoc. Albo przynajmniej robi się mało tego miejsca. Natomiast też może przy okazji, może powiedziałabym też o ważnych powodach, dla których ta przemoc może w klasie mieć miejsce, bo my sobie myślimy często o przemocy jako takim zjawisku niepożądanym, które trzeba zakończyć. Trzeba je szybko, sama zresztą to powiedziałam, zatrzymać przemoc. No ale tu znów się we mnie odzywa ten mój nurt systemowy, że ludzie jednak nie robią rzeczy bez sensu i że może być tak i często tak jest, że ta przemoc czemuś służy. I może być tak, że ona służy głównie osobie stosującej przemoc. Na przykład pozwala poczuć się wartościowym. Taki oczywiście przewrotny, niefajny sposób. Ale jednak, także ja jednak jestem tutaj tym, który rozdaje karty, tym, który kontroluje i mnie nikt nie gnębi. Czyli może podnosić poczucie własnej wartości, może dawać też poczucie bezpieczeństwa, bo na przykład teraz ja jestem tym, który właśnie kontroluje sytuację, a nie, tak jak na przykład w poprzedniej klasie, to ja byłam tą osobą, która doświadczała przemocy.
Albo jeszcze inaczej. Mhm. Teraz ja rozdaję karty, ale wrócę do domu, tak, to mnie będą gnębić.
Tak. I tak się też dzieje. I to też musimy jako dorośli pamiętać. To też nas, myślę, wtedy trochę zatrzymuje, jeżeli mamy taką myśl, że no to trzeba typu sprawcę teraz przykładnie ukarać i on tak nie może być, że przecież to dziecko, bo mówimy cały czas o dzieciach, bo jesteśmy przy przemocy rówieśniczej, a nie przemocy dorosłe dziecko, że ono może być też pokrzywdzone. I właśnie wtedy jest i ofiarą, i sprawcą. No i trochę nam się tutaj robi taki bałagan, więc wolę to oglądać właśnie w taki sposób funkcjonalny. Nie kategoryzować, ty jesteś sprawcą, ty jesteś ofiarą, ale co tu się w ogóle dzieje? Jaki jest mechanizm tego, że ta przemoc się podtrzymuje? Do czego ty tej przemocy potrzebujesz? I czasami też jest tak, że klasa zaczyna też z tej przemocy korzystać. Na przykład w taki sposób, że te role, bo to bym bardzo chciała podkreślić, mówimy tutaj o rolach w przemocy rówieśniczej, czyli do tej pory mówiliśmy o roli, o tej osobie, która stosuje przemoc, to jest taka rola, powiedzmy, tego agresora, jest rola osoby doświadczającej przemocy i są świadkowie jeszcze, czyli te osoby, które obserwatorzy, które obserwują przemoc. Czasem jest też tak, że ta osoba, która stosuje przemoc, ma swoich takich pomocników, którzy tam go wspierają. Dlaczego mówię o tych rolach? Dlatego, że jeżeli one są dość jasno ponazywane, no to właściwie w klasie tworzy się takie poczucie bezpieczeństwa, oczywiście dla wszystkich poza tą osobą poszkodowaną. No dobra, wiadomo, gdzie jest moje miejsce. Nie, że ja jestem tutaj bezpieczna w tej pozycji świadka na przykład. Albo ja jestem tym, który pomaga agresorowi w tym stosowaniu przemocy, czyli ja jestem bezpieczny, bo mnie to nie będzie tutaj dotyczyło. Ale też niestety dla niektórych dzieci to jest rozrywka. No jest to śmieszne, że komuś można
dokuczyć.
Tak, dokuczyć, sprawić przykrość, czyli też tak bywa. A czasami też to, że ja nawet obserwuję tylko przemoc, już nie tylko ją stosuję, ale obserwuję, pozwala też radzić sobie z emocjami, tak? Tak mi się trochę wypuścić te emocje, czy radzić sobie z frustracją, czy z jakimiś negatywnymi emocjami. Więc jako dorośli znowu się musimy przyjrzeć, czemu służy ta przemoc. Aha, nie powiedziałam jeszcze o integracji, że to też może służyć integracji, że my się świetnie bawimy, kiedy razem, trzymamy się razem przeciwko tej osobie. I teraz nasze działania znowu jako dorosłych, zwłaszcza myślę sobie o szkole i o pracownikach szkolnych, będą też zależały od tej diagnozy. Czyli jeżeli to jest kwestia integracji, że ta klasa nie ma spójności takiej grupowej, że tam właściwie oni nie mają takiego czegoś, co by ich łączyło poza tą przemocą, no to może nad tym powinniśmy pracować. A jeżeli chodzi o regulację emocji, no to wtedy idziemy też w zupełnie innym kierunku. Więc to myślę też jest ważny aspekt, żeby przyglądać się temu, do czego w danej klasie służy przemoc. I ciekawe jest to, że czasami, kiedy to zmęczone dziecko, które nie uzyskało właściwej pomocy, zmienia szkołę, to po jakimś czasie w tej klasie znowu pojawia się osoba, która tej przemocy doświadcza, mimo że wcześniej nie doświadczała. To też jest taki sygnał, że to nie jest tak, że problemem, no że to jest wtedy jasne, tak, że problemem nie było to dziecko, tylko właśnie, że tej grupie ta przemoc do czegoś jest potrzebna, skoro to znowu się pojawia, tak, znowu się pojawia ten mechanizm i znowu się jakby pojawia teraz kolejna osoba, która jest delegowana do tej roli osoby doświadczającej przemocy. Bo tak naprawdę każdy może być w tej roli.
Ja się zastanawiam, czy tej rówieśniczej przemocy jest obecnie więcej, aniżeli 30-40 lat temu. Czy my kulturowo bardziej zezwalamy na to?
Trudno mi powiedzieć. Ja bym musiała zajrzeć właśnie do statystyk. Mm-hmm. No według takich tych najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z tych badań wynika, że 60% dzieci w badaniu zadeklarowało, że doświadczyło przemocy rówieśniczej, ale tu chciałabym podkreślić, że badano tam w ogóle jakiekolwiek, nawet jednorazowy akt przemocy, czyli takiej sytuacji, gdzie ktoś na przykład no, pobił mnie. Ja jak myślę sobie o przemocy rówieśniczej, to zwykle myślę o bullyingu właśnie, czyli o tej takiej, o tym długotrwałym nękaniu, więc te statystyki oczywiście jak sobie tak popatrzymy, bo to jest zatrważające. 60, nie?
To jest ogromna liczba. Mnie się otworzyły oczy.
Widziałam. Mi też się otworzyły.
Państwo nie widzą, w końcu to jest radio, ale faktycznie jest to zatrważające, przerażające.
Tak, ale jak wejdziemy głębiej w te badania, no to rzeczywiście tam były uwzględnione wszelkie sytuacje, nawet jednorazowe takie akty przemocy, gdzie była ta nierównowaga właśnie sił, ale na przykład jednokrotna. To jest też trochę inna sytuacja, niż kiedy mamy do czynienia z takim czasami wieloletnim gnębieniem czy nękaniem. Ale wracając do pytania, czy teraz jest inaczej niż było kiedyś? Czy więcej, czy mniej, tego nie powiem. Natomiast mam wrażenie, że ta przemoc dalej ma się dobrze, tylko że pojawiają się nowe formy.
Nowe kanały.
Tak, nowe kanały. No na przykład ten wirtualny. Nie? Kiedyś, myślę, te 30 lat temu, jeżeli ktoś wywiesił jakieś ośmieszające zdjęcie gdzieś publicznie, no to była to co najwyżej klasa na przykład. W klasie ktoś powiesił albo w szkole. I odbiorcami tego ośmieszenia były właściwie osoby, które bezpośrednio się znajdowały przy tym, nie wiem, ośmieszającym rysunku, zdjęciu, czy cokolwiek to było. Ale teraz możemy już niestety znacznie poszerzyć te zasięgi.
Skala może być naprawdę olbrzymia.
Tak, więc, więc to się zmieniło. No też pamiętam, że w czasie pandemii na przykład było tak, że stosowaliśmy środki do dezynfekcji. No i na przykład pojawił się taki rodzaj ośmieszania kogoś, czy zawstydzania, że to ja się muszę po tobie zdezynfekować. Nie? Czyli umniejszanie, odwartościowywanie tej osoby. Ty jesteś skażony, ja się muszę zdezynfekować. Nie?
Tak, niby miało być śmiesznie, a jednak nie do końca.
Nie, właśnie to było, myślę sobie tutaj o tym, że to był kolejny kamyczek do tego, jak ja mogę ci jeszcze sprawić przykrość, w jaki sposób. Chodzi mi o to, że mogą się czasy zmieniać, mogą się zmieniać właśnie okoliczności, ale dalej jesteśmy w tym samym, czyli że ja chcę właśnie mieć nad tobą jakiś rodzaj władzy, bo ta władza jest mi do czegoś potrzebna.
Pani mówiła o tym, jak dorośli w szkole mogą zauważyć właśnie taką przemoc rówieśniczą, jak mogą przeciwdziałać albo jakie środki zaradcze mogą stosować. A jak to powinno wyglądać w domu? Jak rodzice mogliby tłumaczyć swoim dzieciom, że szacunek do drugiego człowieka to jest i nasze prawo, i obowiązek, żeby dobrze funkcjonować w społeczeństwie. To jest moje zdanie.
Znowu myślę sobie, że musimy być spójni. Czyli nawet jeżeli ja będę mówić takie rzeczy, że to jest ważne, żeby szanować inne osoby, niezależnie od tego, jakie one mają poglądy i tak dalej, a jednocześnie sama będę robić coś zupełnie innego, czyli będę na przykład komentować czyjeś zachowanie w taki sposób właśnie odwartościowujący, ośmieszający, będę nazywać tę osobę, czy nawet nie myślę sobie o jakichś wirtualnych osobach, czy powiedzmy postaciach znanych z mediów, ale nawet o mojej sąsiadce albo o rodzicu innego dziecka, jeśli ja będę mówić w taki sposób lekceważący i bez szacunku, to trudno się wtedy spodziewać, żeby dziecko ten szacunek nagle magicznie jakoś tutaj uzyskało, że dziecko będzie szanować innych. Więc znowu odpowiadając na pytanie, jak to zrobić, pokazywać to, czyli to, że ja odnoszę się również z szacunkiem do osób, które mnie otaczają. No tak, przede wszystkim do tych osób, które mnie otaczają.
Nie tylko mówić, bądź miła dla Marysi, a ja będę w tym momencie niemiła dla swojego męża, no to nie pójdzie to w parze z szacunkiem.
Tak, ale też właśnie jeżeli, to też bym jakoś chciała podkreślić, że czasami bywa tak, że trudno jest na przykład zatrzymać przemoc, jeśli jest tak, że również na poziomie rodziców nie ma zgody. Mówię teraz o rodzicach, nie w parze, mąż, żona, tak, czy partner, partnerka, ale rodzice jakby kontra rodzice. Czyli dzieje się taka sytuacja, że rodzice osoby stosującej przemoc nie są w stanie się jakoś porozumieć i dogadać z rodzicami osoby doświadczającej przemocy. A to jest bardzo ważne, bo jeżeli rodzice są w konflikcie, to nie oczekujmy, że dzieci nagle się pogodzą. I myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo trudna sytuacja, no bo jeżeli ja się dowiaduję, że moje dziecko jest krzywdzone, tak, że mojemu dziecku dzieje się krzywda, no to może być tak, że pojawia się we mnie mnóstwo emocji i też taka chęć właśnie zemsty, chęć ukarania tego sprawcy, znowu tutaj w cudzysłowie sprawcy, że mogę nie widzieć w tym takiej możliwości współpracy na przykład z tamtymi rodzicami. I w drugą stronę, że ja się dowiaduję, że moje dziecko stosuje przemoc, no to też jest taka informacja, która mnie może przerazić. No to co to znaczy? W takim razie to jak ja wychowałam to dziecko albo wychowałem, co tu się zadziało, to nie może być prawda. Musimy teraz jakoś to odkręcić, żeby nie wyszło, że jest sprawcą. Znowu jakoś mówię o tym sprawcy, bo to znowu mam wrażenie, że stygmatyzuje, że jesteśmy zresztą jedno i drugie, i ofiara, i sprawca. Więc jeżeli my podejdziemy do tego w taki sposób, że to, że przemoc się może pojawić, w sensie, że pojawiają się takie zakusy wśród dzieci, żeby tę przemoc rozkręcić, uruchomić. Jeżeli my to trochę znormalizujemy, nie samą przemoc, ale to, że do tego może dojść, że jest szansa, że w tej klasie będzie taki pomysł, że będą takie ruchy ze strony dzieci, jeżeli my to znormalizujemy, to będziemy w stanie się wtedy dogadać na zasadzie, dobra, słuchajcie, jest problem, teraz my jako dorośli stańmy tutaj trochę w takiej pozycji, że obejrzyjmy to z lotu ptaka, jako dorośli właśnie i dogadajmy się, jak to rozwiązać. To jest nasz wspólny problem. I tutaj bym podkreśliła, że również rodzice dzieci, które są świadkami, też mogą bardzo pomóc. Ja w ogóle tak sobie myślę, że jak rodzice mają rękę na pulsie, jak między sobą się komunikują i komunikują w taki sposób, że nie z okopów, tylko właśnie z tej pozycji współpracy, no to wiele dobrych rzeczy się może zadziać. A jeżeli są te okopy, to trudno będzie zasypać te okopy na poziomie tym dziecięcym.
To tak zabrzmiało idyllicznie trochę, bo nam dorosłym często brakuje takiej dojrzałości, a nie ukrywam, że jestem mamą i byłam na wielu zebraniach w szkole, w jednej, drugiej, trzeciej. Tak, brakuje nam często dojrzałości i takiego wglądu, żeby na spokojnie zastanowić się bez oceniania drugiego człowieka, bez wytykania błędów, bez kłótni albo często podnoszenia głosu, żeby skupić się na problemie i rozwiązaniu tego problemu, a nie nad moim ego, że tutaj ktoś mnie atakuje.
No właśnie, bo jeżeli będziemy, to tylko jestem przy tych okopach, nie? Bo okopy, atak. A jeżeli jesteśmy na wspólnej płaszczyźnie, przy jednym stole, rozmawiamy o tym, jak my teraz możemy rozwiązać ten problem, co każdy może zrobić, no to jest to rzeczywiście bardzo inna pozycja, która gdzieś daje szansę na rozwiązanie. Tak sobie myślę, że jeżeli jako nauczyciel też podejdę do tego w ten sposób, czy wychowawca, nawet na pierwszym zebraniu klasy, która właśnie się zawiązała, powstała. Drodzy państwo, może być tak, że tak będzie, że będzie przemoc, bo tak się zdarza. I dlatego ja bardzo potrzebuję państwa pomocy w tym, żeby dobrze taką sytuację też rozpoznać. To, co ja mogę zrobić tu, w szkole, to bacznie obserwować, co się dzieje, jakie są relacje w grupie. Ale państwo, no do tego też potrzebuję państwa pomocy. Tej właśnie ręki na pulsie. Jeśli państwo coś na przykład zauważycie, to dajcie znać. To, co ja często słyszę, to taką bezradność rodzica, jakby z tej drugiej strony, że zgłaszałam, ale nic się z tym nie dzieje. Co mam dalej robić? A tu jest z drugą stronę. Ja otwarcie jako nauczyciel mówię, słuchajcie, ja wiem, że to się może wydarzyć. Ja nie mówię, że tak nie będzie. Tak może być. Dlatego już teraz się zastanówmy, co zrobimy, jeśli ten problem by tutaj w naszej klasie wystąpił. Ten problem, nasz problem w naszej klasie. Czyli nie mój problem, twój problem. Tylko jesteśmy w pewnej takiej, no to jest znowu to zasiewanie tej wspólnotowości. Tej gotowości do współpracy. I ja myślę, że jak się to uprzedzi, jeżeli ja pokazuję trochę, że zdaję sobie sprawę z tego, że tak może być, no to ten rodzic potem nie będzie może aż tak bardzo zaskoczony, że o rany, o jakiej my mówimy przemocy, jak przemoc w naszej klasie, przecież to w ogóle nie jest możliwe. To już zostało trochę nazwane wcześniej nawet. I ja myślę, że to może być dobry grunt do tego, żeby potem rzeczywiście udało się usiąść, a nie przerzucać odpowiedzialnością to, kto jest winny i kto ma tutaj teraz naprawiać tę sytuację. To mniej idealistycznie brzmi teraz.
Staram się wierzyć, że tak, i wierzę również w to, że my jako dorośli, posiadając taką, a nie inną wiedzę, dostęp do mnóstwa książek, jak rozmawiam ze znajomymi, którzy nie są psychologami, wykonują różne zawody, ale czytają mnóstwo książek i wierzę, że my tę dojrzałość będziemy zdobywać, że będziemy się edukować, będziemy słuchać drugiego człowieka. Może jestem naiwna, kto wie, ale wierzę w dobrą wolę drugiego człowieka i kto wie, może tak będzie.
No i dlatego ja sobie myślę, że trudniej o współpracę, jeśli jesteśmy już w takiej sytuacji, że nawet myślę sobie, że właśnie, że nazywamy sprawca-ofiara. Bo znowu tu już wiadomo, kto ma być ukarany, a kto jest ten biedny pokrzywdzony.
Takie stygmatyzowanie.
Tak, a jak my pomyślimy sobie o tym, to jest problem grupy, to jest pewna dynamika grupy, czyli nie ma tutaj zły, dobry, bo to się toczy, to jest pewne role, w które te dzieci wchodzą. To też bym może chciała jakoś też podkreślić, że może być przecież tak, że ja jestem osobą towarzyską całkiem, taką kontaktową, nawiązującą relacje, ale w tej grupie, gdzie ta przemoc już się rozkręciła i ja weszłam w rolę osoby doświadczającej przemocy, ja nagle mam inny pakiet zachowań. Wycofuję się, nie stronię od kontaktów, raczej staram się być niewidoczna, czyli zupełnie coś innego niż zwykle robię albo robiłam w innych kontekstach, nie? Czyli to znowu nam pokazuje, że to nie jestem ja i moje zachowania, tylko to jest pewna rola, którą zaczynam, pewien wzorzec zachowań, który zaczynam przejmować. A grupa potem wedle tego wzorca, czy jakby wobec tego wzorca się dostosowuje. I wtedy się zaczyna toczyć to koło, że im bardziej ja taka na przykład jestem, tym bardziej ta grupa zaczyna uzasadniać swoje poczynania względem mnie, no właśnie, albo wykluczenie uzasadnia tym, że no przecież ze mną jest coś nie tak.
Moją rolą jest teraz ogłoszenie krótkiej muzycznej przerwy, ale wrócimy po niej już za moment.
Tam, gdzie ja zaglądam, kiedy nikt nie patrzy, siedzisz sam pod nosem uśmiech. Znam cię na tyle długo, by wiedzieć jak usłyszeć, co naprawdę w tobie gra. Mamy pakt stać obok siebie, zwłaszcza gdy się nie wiecie. Siądź i opowiedz, bo to masz mnie przy sobie. To nic złego, nic złego. Stał się świat, widzę nas tak samo chaotycznych i pogubionych. 3, 2, 1. Nie pozwól, bym pytała, gdzie jest raz. Mamy czas stać obok siebie, zwłaszcza gdy nam się wiecie. Siądź i opowiedz, bo to masz mnie przy sobie.
Jakość podróży mierzy się w liczbie poznanych przyjaciół, a nie w przejechanych kilometrach. Ha, ha, ha. Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.
Szanowni Państwo, wracamy po przerwie. Dziś rozmawiam z dr Anną Kubiak, psychologiem, psychoterapeutą, o przemocy rówieśniczej. Szereg treści poruszyłyśmy podczas tej rozmowy, a może teraz, tak już na koniec, podsumowując, gdzie można zgłosić taką przemoc rówieśniczą? Od czego zacząć?
Na pewno do tych opiekunów, tych dorosłych, którzy, można powiedzieć, zarządzają tą grupą, w której ta przemoc zachodzi. Czyli ja tutaj głównie mówiłam o szkole, no ale mogę sobie wyobrazić, że przecież taka przemoc rówieśnicza może też wystąpić w drużynie piłkarskiej, na jakichś dodatkowych lekcjach, no może nawet w drużynie harcerskiej, tak? Po prostu w jakichś też grupach pozaszkolnych. Czyli tam, jako rodzice, bo teraz właśnie pytanie, kto, to pytanie o to, gdzie zgłosić, gdzie rodzic może zgłosić, czy gdzie dziecko może zgłosić?
Zacznijmy od rodzica.
Okay. Tak, czyli zakładamy, że rodzic już to wie, że już być może dziecko mu to zgłosiło, więc taki rodzic właśnie może iść do, powiedzmy, do nauczyciela, do wychowawcy, jeżeli to jest szkoła, czy do opiekuna jakiejś właśnie tej grupy takiej pozaszkolnej, zgłaszając, że jest według niego przemoc i na przykład pytając o to, jakie są po stronie właśnie tych osób zarządzających daną grupą, tak to może ujmę, zarządzających, no na przykład jaki nauczyciel czy jaki wychowawca ma tutaj dane na ten temat, czy coś wie, czy coś zauważył. Więc to jest taki pierwszy krok.
A instytucjonalnie to już później pewnie trochę grubiej.
No to myślę, że wtedy, jeżeli to nie przyniesie efektu, tak? Nie wiem, o jakich instytucjach pani myśli.
Tak sobie myślę o kuratorium, myślę sobie o policji, bo też zdarzały się takie przypadki, o których ja na przykład słyszałam.
Mhm. Tak, no jakoś mi jest blisko do takiej metody schodków, czyli poszłam do wychowawcy, wychowawca zignorował problem, no to idę do dyrekcji na przykład, albo do pedagoga, psychologa szkolnego. Na tym poziomie zignorowanie tej sprawy, nie ma żadnych działań podjętych, no to idę wyżej w ten sposób.
Miejmy nadzieję, że właśnie na tym poziomie to się kończy i sprawa kończy się oczywiście pozytywnie. Mhm.
Tak, no może być tak, że nauczyciel mógł czegoś nie zauważyć. Czasami to są subtelne, takie na przykład, nie wiem, te osoby stosujące przemoc robią to w ukryciu. Wcale na przykład, gdyby zapytać klasę, to klasa powie, że właściwie nie wie, o co chodzi. Więc też tak może być, ale często niestety jest tak, że właściwie, no ja mam wrażenie, że trzeba się mocno postarać, żeby nie zauważyć tej przemocy w klasie, albo właśnie błędnie interpretować te zachowania, które się widzi jako nieprzemocowe. I myślę sobie, że wtedy też takie działania różne, ja to nazywam takie fasadowe działania typu przeproście się, albo to już więcej tego nie róbcie, albo no to ja wam wpiszę uwagę, ale na tym się sprawa kończy. One nie przyniosą żadnego skutku, bo dzieci zauważają, że właściwie nic się z tym nie dzieje. Więc czasami może być tak, że faktycznie nauczyciel tego nie widzi i my właśnie zgłaszamy to i nauczyciele czy wychowawcy mogą zacząć przeprowadzać diagnozę tego tematu, ale czasem jest tak, że nauczyciel to zauważa, ale za bardzo nie wie, jak sobie radzić z tym. A myślę sobie, że mamy już wystarczająco dużo różnych szkoleń, literatury na ten temat, że to nie jest tak, że my nie wiemy, jak sobie radzić z przemocą.
Mhm. A dziecko, gdzie może zgłosić przemoc rówieśniczą?
Myślę, że takiej osobie, której ufa, i to może być rodzic, to może być też, no byłoby wspaniale, gdyby właśnie taką osobą był psycholog, pedagog szkolny, że mam takie zaufanie, że jak zgłoszę, to zostanie potraktowane poważnie. Dzieci najczęściej zgłaszają to rówieśnikom. Dzielą się tym właśnie, nie mówią tego dorosłym, ale mówią rówieśnikom. Natomiast no, rówieśnicy czasami też są bezradni i nie wiedzą, co mają z tym zrobić. No, mogą na przykład pójść i zgłosić to osobie dorosłej, ale na pewno no, taką osobą pierwszego kontaktu powinien być, super by było, gdyby był rodzic albo właśnie psycholog, pedagog szkolny.
Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie chociaż trochę państwu rozjaśniłyśmy temat przemocy rówieśniczej, tego, jak ją rozpoznać, w jaki sposób przeciwdziałać, jak zapobiegać, ale też na co zwrócić uwagę, bo czasami to może być faktycznie taka przemoc w białych rękawiczkach zawoalowana, której nie jesteśmy w stanie od razu zauważyć. I ta chyba jest najbardziej toksyczna i niebezpieczna.
No i też trudna do nazwania. Bo jak ktoś jednak mi przyłoży, no to jest fakt. Jest siniak, jest dowód. A jeśli ktoś na mnie krzywo patrzy, jeśli zauważam, że nie mam możliwości bycia częścią tej społeczności, jaką jest klasa, no to jest trudniej nazwać i trudniej jest to opowiedzieć dorosłemu. Im mniejsze dziecko, tym mniej możliwości rozpoznania tego. No my jako dorośli czasami mamy wątpliwości, czy właściwie coś nam nie gra w tej relacji, no ale no właściwie nic się nie dzieje. Jakie dziecko ma narzędzia do tego, żeby to rozpoznać, nazwać i zgłosić? Mhm. Więc tak, też mi jest blisko do tego, że taka przemoc, albo taka przemoc pod płaszczykiem troski, że niby jest w porządku, ale tak naprawdę ja cię wykorzystuję, albo bawię się z tobą tylko wtedy, jeżeli mi coś dajesz, a tak to cię ignoruję, albo cię ośmieszam, to jest pewnie, to są takie trudniejsze sytuacje.
Jeśli państwo mają pytania, wątpliwości, no to proszę je kierować pod adres serceiumysl@radiopoznan.fm. A ja pani bardzo dziękuję za to spotkanie i liczę na więcej.
Bardzo dziękuję.
Moim gościem była pani dr Anna Kubiak, psycholog, psychoterapeutka systemowa. Zatem do usłyszenia. Dobranoc.
Dobranoc.
Serce i umysł. Smile.
da 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 da